Witam Was, kochani. Dzisiaj jest ciąg dalszy tego samego tematu o wierności, część trzecia. I przyznam się Wam, że być może będzie troszeczkę niezrozumiany temat do końca, zwłaszcza dlaczego tak nazwany będzie ten temat. W dzisiejszym moim zwiastowaniu będę mówił o wierności naszego Boga, kontynuując, która jest dla nas, czy dla ludzi często niezrozumiana, a mianowicie Boża wierność w obliczu śmierci. I te fragmenty, które będę czytał, większość, omalże, że będą zaprzeczać. A więc dlaczego akurat te fragmenty wybrałem? Dlatego, żeby podkreślić o Bożej wierności. Żeby powiedzieć, że Boża wierność jednak jest. Pomimo tego, że logika czy nasz umysł mówi odwrotnie, a mówi i będzie mówić. Ja mówię o wierzących, nie o świeckich ludziach, którzy nie wierzą w Boga, o wierzących. Czasami do naszego umysłu przyjdzie czas, czy przyjdzie myśl, która będzie zaprzeczać o Bożej wierności w moim i w Twoim życiu. W ogóle okoliczności, sytuacja, przeżycia, doświadczenia, one będą mówić odwrotnie. Odwrotnie. Nie będą mówić o Bożej wierności, nie będą ją potwierdzać, ale będą mówić odwrotnie. Tak jakby zaprzeczać o Bożej wierności. I nie ma nic piękniejszego dla człowieka, jak pełna świadomość wierności Boga w naszym życiu. Wierzę w to bardzo mocno, co teraz powiedziałem. Jest to piękne coś, kiedy my jako ludzie możemy być świadomi tego, że Boża wierność jest w moim życiu. Że Boża wierność, ten Bóg wierny jest ze mną. Bez względu na to, cokolwiek moje oczy widzą, bez względu na to, co moje uszy słyszą, bez względu na to, jak moje ciało się czuje, bez względu na sytuację, czy jest mi wygodnie, czy nie, zwłaszcza kiedy jest niewygodnie, zwłaszcza kiedy łzy cisną się do oczu, kiedy ból jest we mnie, w moim duchu, czy w moim ciele i kiedy wszystko mówi przeciwko Bożej wierności. Ale kiedy jednak mam tą świadomość, kiedy mam tą pewność, pomimo tego wszystkiego, że Boża wierność jest ze mną. Psalm 34, 20-21 werset, psalmista powiedział takie słowa. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. I ten fragment mówi bardzo dużo, chociaż nie jest użyty wyraz wierność Boga, ale bardzo dużo mówi o tej Bożej wierności. Kiedy czytam, jest ta myśl w tych dwóch wersetach, bardzo mocno podkreślona. I Boże wybawienie z ludzkich nieszczęść różnie się przejawia. Nie zawsze w taki sposób, jak byśmy chcieli, jak ja bym chciał, czy jak ty. Albo jak byśmy się spodziewali. Albo nawet jak wyraził się Dawid w tym odczytanym psalmie. Nie zawsze tak jest. A więc czy Dawid skłamał? Nie. Po prostu on wiedział, co on miał na myśli, wypowiadając te słowa. Jest prawdą, że niektórzy ludzie wierzący doświadczają bolesne cierpienia. Jest fakt i prawda. Przykładem jest Job i wiele pobożnych ludzi w dzisiejszym Kościele. A niektórzy niesprawiedliwie doświadczają okres więzienia. Na przykład Józef, o którym mówiliśmy nie tak dawno, albo Jeremiasz, o którym też planuję w swoim czasie mówić. Piotr, Paweł i wielu wiernych w dzisiejszym czasie. Miałem taką wspaniałą broszurę, wspaniałą, która wyrażała bardzo dobitnie zdjęcia. Po prostu gdzieś mi się zawiruszyła. Szukałem, nie mogłem nijak znaleźć. Nawet chciałam pokazać ją na czwartkowym spotkaniu i też nie znalazłem i w domu szukałam, no nie wiem, co się stało z nią. I tam był obraz pokazany, zdjęcia, jak młodzi ludzie giną. Młodzi ludzie giną dzisiaj za wiarę w Boga. Na szubienicy powieszeni padają dzisiaj. A więc niektórzy niesprawiedliwie doświadczają okres więzienia. Przykładem tego jest wiele osób. Ale też niektórzy za pozostanie wiernym Bogu doświadczyli nawet utratę życia. I takie wieści są również i dzisiaj nam znane. Nasuwa się więc teraz pytanie, czy w takich przeżyciach można dostrzec Bożą wierność? Oczywiście, że nie każdy taką drogę będzie przechodzić. Dzięki Bogu, że akurat za Ewangelię, za wiarę ja do tej pory nie byłem uwięziony w więzieniu. Ale mój tato krótki czas był. Tysiące ludzi na tym świecie zostało uwięzionych za Ewangelię. I nasuwa się pytanie, czy w takich przeżyciach można dostrzec Bożą wierność? Oczywiście, że nie każdy to doświadczy, ale wielu doświadczy. I również nie każdy Bożą wierność dostrzeże w takich trudnych warunkach, bo ją o wiele trudniej jest dostrzec. Ale ona jednak jest. I dlatego celowo nazwałem ten temat Boża wierność w obliczu śmierci. Niektórzy właśnie ją w taki sposób doświadczą. Wtedy mogą powiedzieć o wiele więcej na ten temat po takim doświadczeniu. Oczywiście dlatego, bo ona wyrzeźbiła czy wyrysowała głęboką rysę w ich duszy. Jeżeli utracili życie, to już nie powiedzą tutaj. Powiedzą dopiero w wieczności, w niebie. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, mówiącym o bohaterach wiary, gdy tam czytamy uważnie ten wspaniały rozdział, z jednej strony dostrzegamy tam wielu wspaniałych ludzi wiary. I kiedy słuchałem i czytałem wielokrotnie, podziwiałem i życzyłem sobie, Panie, chcę być tak wiernym jak oni. Chcę tak doświadczać jak oni tego wspaniałego zwycięstwa w tej wierze. Ale to jest jedna strona. Niektóre imiona są nam znane z kartek Pisma Świętego, a niektóre są bezimienne. Ale z drugiej strony, w tym samym rozdziale, dostrzegamy tak jakby inną grupę wierzących ludzi. Inną grupę. Gdzie nie było im dane takie same pomyślne rozwiązanie jak dla innych. A więc inni przeszli wiele, ale przeszli i byli ocaleni przy życiu. Otrzymali wiele wspaniałych, można powiedzieć, dzieł od Boga w swoim życiu. Doświadczyli to namacalnie. Ale nie wszyscy. I można w tym miejscu zapytać, dlaczego? Dlaczego akurat taka różnica? Dlaczego inni tak to doświadczyli, a inni nie? Odpowiem wam, nie wiem. Nie wiem. Odczytajmy ten fragment z Pisma Świętego. To jest właśnie o tej drugiej grupie ludzi. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 35 werset do 40. Inni, a więc ta druga grupa ludzi, zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a na to więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani i poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się na pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Czy można powiedzieć, że wspomniani męczennicy zawiedli się na wierności Boga? Staram siebie teraz umieścić w ich grupę. Gdybym ja tam był wśród nich, gdybym ja to doświadczył, co ja bym myślał, w jaki sposób ja bym myślał o Bogu i o Bożej wierności w tej trudnej dla mnie sytuacji? Łatwo mówić, kiedy wszystko nam pięknie się układa. Kiedy możemy śpiewać i jest to prawdą, cieszę się, Jezus zbawił mnie, bo akurat Boża radość, Boże szczęście wypełnia moje życie. Moje ciało czuje się dobrze, nie mam za dużo nawet braków w moim domu, a mam nawet ponadto, a więc wszystko jest wspaniale. Nawet moja żona mnie traktuje odpowiednio i dzieci szanują mnie jako ojca, a więc nic nie ma lepszego, jak tylko służyć Bogu. Ale kiedy właśnie jest omalże wszystko odwrotnie? Kiedy omalże wszystko idzie w przeciwnym kierunku, tak wydaje się przynajmniej dla mnie. Kiedy nawet moje ciało trudno jest zebrać do kupy, kiedy wstaję rano, czy kiedy o północy się budzę. Kiedy wiele innych sprzeciwności jest, z którymi muszę się borykać. I czy wtedy mogę powiedzieć o Bożej wierności? Co w ogóle o niej powiem? Trudne pytanie, aby tak łatwo odpowiedzieć. Być może niektórzy z nich, co doświadczali wielkiego bólu i strasznej męki, pytali: dlaczego, Boże, nie wybawiłeś mnie? Mieli prawo się zapytać. Dzisiaj wiele chrześcijan pyta się Boga w takich trudnych sytuacjach. I Bóg nie ma im za złe. Jesteśmy tylko ludźmi i mamy takie momenty, zwłaszcza kiedy śmierć w oczy zagląda. I można się zapytać, gdzie Twoja wierność, Boże? Myślę, że wielu z nich pytało się Boga w ten sposób. Zadawali pytanie. Oni wierzyli, że Bóg jest, ale nie dostrzegali Bożej wierności w tym, co przychodzą w tym momencie, a tak bardzo ona by była potrzebna dla nich. Wierzę, że w tych trudnych sytuacjach nie zostawił ich Bóg samym sobie. W to wierzę na podstawie Pisma Świętego, które czytamy. Tak Boże Słowo nas uczy. Bóg mówi, że choćby wszyscy was zostawili, to ja was nie zostawię. Choćby wszyscy się od was odwrócili, to nie ja. I tak dalej. Choćby ojciec i matka nawet to zrobili, to nie ja. To jest Bóg. I my mówimy o Bożej wierności. Kiedy nasza logika mówi odwrotnie, kiedy nasz rozum zaprzecza temu, i teraz kogo ja będę słuchać? Czy ja poddam się mojemu ludzkiemu rozumowi cielesnemu, który mówi, no przecież gdyby Bóg był akurat teraz z tobą, to byś to nie przechodził. No i właśnie, no jak to? Czy Bóg jest wtedy ze mną? Czy Boża wierność jest, której ja nie widzę? Której być może nie czuję w tym momencie? Czy ona jest? Czy ten głos, który mówi, że ona jest bardzo daleko? Kogo ja usłucham? Ludzkim okiem taka wierność jest niedostrzegana. Ludzkie oko nam pokaże, czy widzi co inne. Ale jedynie dostrzegana jest okiem serca i wiary. Właśnie. Nasze to serce, i nie mam na myśli cielesne serce, ale naszego ducha. Serce i nasza wiara. I okiem tej wiary możemy to widzieć. pomimo tego, bo cielesne oko nie zobaczy. Głębsze zrozumienie takiej Bożej wierności wymaga z naszej strony głębszej wiary. Właśnie wielokrotnie Bóg chce nas pociągnąć wyżej, jeżeli chodzi o sferę wiary. Kiedy wszystko dobrze się układa, nasza wiara bardzo wolno w ogóle wzrasta, jeżeli wzrasta. Ale kiedy najtrudniejszy okres przechodzimy, wtedy ta wiara rośnie jak ciasto na drożdżach. Jeżeli trzymamy się Boga pomimo wszystkiego. I wtedy człowiek, który doświadczył coś naprawdę niesamowitego, gdzie ludzie w świecie by spojrzeli i powiedzieli, ten człowiek jak mur, jego nic nie rusza. Dlatego, że w jego życiu, w tym wewnętrznym człowieku, coś niesamowitego nastąpiło. Dlatego, że dostrzegał w tej trudnej sytuacji Bożą wierność i mówił, wypowiadał na głos o niej, pomimo tego, że jej nie dostrzegał oczyma ciała. A więc głębsze zrozumienie takiej Bożej wierności wymaga z naszej strony głębszej wiary, która nie wyraża się w oglądaniu i w tym, co odczuwamy, ale wyraża się w pełnym zaufaniu. W pełnym zaufaniu. I uchwyceniu się Boga do końca. Nie w takim uchwyceniu się, w jakim uchwycił się Piotr przedtem, nim się zaparł Chrystusa, ale w takim uchwyceniu, w jakim uchwycił się Piotr już później, kiedy pokutował z tego. Kiedy w obliczu śmierci swojej nie cofnął się do tyłu, ale czuł się bohaterem wiary i godnym naśladowcą Chrystusa i nawet nie czuł się godny, żeby w taki sposób umierać jak Chrystus. I dlatego historia mówi, że głową na dół został ukrzyżowany. Przeczytajmy, wierzę, że znany dla nas dany fragment, co doświadczał bogobojny Zachariasz, który pod wpływem Bożego Ducha wystąpił przed bałwochwalczym ludem i się im sprzeciwił. Druga Księga Kronik, tylko fragment krótki, 24 rozdział, 15 werset do 25. Potem Jehojada bardzo się zestarzał, czyli kapłan, ojciec Zachariasza. I syty życia umarł, licząc chwili śmierci 130 lat. Pogrzebano go w mieście Dawida obok królów, gdyż wiele dobrego zdziałał w Izraelu oraz dla sprawy Bożej i dla jego świątyni. Po śmierci Jehojady przyszli książęta Judzcy i oddali pokłon królowi. I król ich wysłuchał. Porzucili oni świątynię Pana, Boga swoich ojców. I służyli Aszerom i bałwanom. To też gniew Boży spadł na Judę i na Jeruzalem za to ich przewinienie. Pan wysłał do nich proroków, aby nawracali ich do Pana. Ci napominali ich, lecz oni nie słuchali. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich. Tak mówi Bóg. Dlaczego wy przekraczacie przekazania Pana tak, że nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc On was opuścił. Wtedy sprzysięgli się przeciwko Niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni. Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna, a gdy ten umierał, zawołał, niech Pan w to wejrzy i ukaże. Po upływie roku wyruszyło przeciwko niemu wojsko aramejskie, które przybywszy do Judy i do Jeruzalemu, wytraciło spośród ludu wszystkich ich przywódców. Całą zaś zdobyć posłali do króla Damaszku. Chociaż bowiem wojsko aramejskie naciągnęło z niewielką liczbą wojowników, Pan jednak wydał w ich ręce wojsko nader liczne, dlatego, że opuścili Pana, Boga swoich ojców. W ten sposób dokonali oni sądu nad Joaszem. A gdy od niego odeszli, pozostawiając go ciężko chorym, sprzysięgli się przeciwko niemu jego słudzy za krew syna kapłana Jehojady i zabili go na jego łożu. Król judzki Achazjasz ginie, gdy jego matka Atalia dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Wtedy ten król Joasz jeszcze nie był królem, miał roczek, był niemowlakiem. Lecz spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć, jednorocznego Joasza, córka króla, a żona kapłana Jehojady wykradła potajemnie, narażając się na śmierć. Naraziła swoje życie za życie tego małego dziecka. Wykradła go. Był ukrywany w świątyni Bożej przez 6 lat. Lecz w 7 roku poczuł się Jehojada na siłach i doprowadził do tego, że w tym czasie już 7-letni Joasz obwołany został królem. On by był stracony, gdyby nie matka Zachariasza, gdyby nie żona Jehojady, kapłana. Ten mały chłopczyk by był stracony. Ale ktoś stanął, aby ocalić jego życie, narażając swoje życie. I kapłan doprowadził do tego, że kiedy już ten podróż wszystko zaplanował, porozmawiał z przywódcami wojskowymi i tak dalej, jest cały tam opis tego w Piśmie Świętym. I on doprowadził, sam narażając siebie, doprowadził do tego, że ten mały chłopczyk, już 7-letni, został obwołany na króla. Jehojada zadbał o tron młodego króla i za jego bezpieczeństwo. Mógł przecież sam, jak się to mówi, doprowadzić, żeby sam usiąść na tym tronie albo kogoś drugiego, czy swojego syna, ale on wierzył, że ten młody chłopczyk, gdzie jego ojciec wcześniej zginął jako król, że on powinien zasiąść na tronie. I ten kapłan doprowadził do tego. I póki żył kapłan Jehojada, uczył tego młodego króla Bożego zakonu, Bożego prawa. I on nagiął się na tą naukę jako młodzieniec, jako mały chłopczyk, uczył się. I ten młody król czynił wszystko, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie. Już dorósł, już może około 39 lat królował, a mając 7 lat, a więc około 46 lat już miał wtedy. I przyszedł czas, kiedy Jehojada, będąc syty lat w starości, umarł. I król nie ma nauczyciela, którego miał. Już nie ma kto go uczyć Bożego prawa. On już jest jako dorosła osoba, jako dorosły mężczyzna, już jako król, doświadczony, 39 lat już królował. Już tyle się nauczył za ten okres. Ale przyszedł czas, że kiedy zabrakło tego nauczyciela, który na co dzień doglądał króla, aby według Bożego prawa, według Bożych przykazań postępował i ludzi, i naród kierował. I kiedy zabrakło, w tym trudnym okresie przyszli do króla książęta judzcy. Od razu znaleźli się ochotnicy w tym okresie trudnym dla króla, który nie miał nauczyciela w tym momencie. I ci książęca judzcy, oni mieli innego coś do zaoferowania. Nie kontynuowali, nie przedłużali tej nauki, jaką nauczał Jehojada, kapłan króla. Oni coś innego zaproponowali, coś innego przedstawili. Oni podeszli do tego króla i ten król usłuchał. Oni byli nauczycielami niebożego prawa i przestrzegania tego prawa, ale do uprawiania bałwochwalstwa. I oni tego młodego króla do tego nakierowali. Król poddał się tej pokusie. Kiedy czytam o tym, jak szkoda, a z drugiej strony jak dziwne jest. Całe życie tak dobrze się wiódł. Całe życie to, co prawe czynił. 39 lat swojego królowania i tylko jeszcze jeden rok żył i królował. I wszystko popsuł. Wszystko popsuł. Król poddał się tej pokusie bałwochwalczej i bałwochwalstwo wzięło górę. Kiedy Boże prawo, kiedy Boże przykazania zostają usuwane albo zaciemnione, albo nieprzestrzegane, a bałwochwalstwo obejmuje to wszystko, to końcówka jest tragiczna. I taka była dla tego króla. Nie tylko dla niego, ale dla całego narodu. I w tym czasie Duch Boży ogarnia syna zmarłego kapłana. Już kapłana nie ma. Już ojciec umarł. Ale teraz Duch Boży spoczywa na jego synu w tym momencie, kiedy on spojrzał na to wszystko. Jego wnętrze krajało się wewnątrz. On nie mógł ustać spokojnie. Boży Duch go ogarnął. I na Zachariasza spoczywa Duch Pański. I on występuje jako Boży nauczyciel. Znowu, jako Boży nauczyciel. Nie jako ci, którzy przyszli i podeszli króla. On ostro i odważnie mówi o odstępstwie od Bożych przykazań. Ten syn kapłana, on nie tolerował, on nie owijał w bawełnę, on nie mówił cacy, cacy, ale mówił prosto tak, jak było. A więc ostro i odważnie mówi o odstępstwie od Bożych przykazań. I takie słowa nie podobały się bałwochwalczym ludziom i również królowi, który już weszedł w bałwochwalstwo. Ten jeden, jedyny syn kapłana, Zachariasz, mówił odwrotnie, co książęta Judcy, do czego króla namówili. On się wyróżniał od wszystkich i jeden przeciwko wszystkim. To tak jakby idzie pod prąd. Nikt tego nie lubiał słuchać. Jak wiele razy w dzisiejszych kościołach również, kiedy Duch Pański spoczywa na kimś, czy to pastor, czy to zwykły brat, czy siostra, czy jakkolwiek. I czasami, kiedy ostre słowo jest wypowiedziane, jeżeli taka jest sytuacja wymagana, bardzo często również większość ludzi raczej patrzy się jak na dziwaka albo nie chce przyjąć, bo taka jest natura człowieka. I w tej sytuacji od razu powstał bunt. Teraz król czyni odwrotnie to, co uczynili dla niego ojciec i matka Zachariasza. Czy król nie wiedział, że został ocalony? Wiedział. Czy on nie wiedział, że został wychowany jako chłopczyk w świątyni pańskiej? Kto go ochraniał? Kto go zabezpieczał? On wiedział. Czy on nie wiedział, kto go karmił i żywił? Kto narażał swoje życie za jego życie? On wiedział. Ale teraz w tej sytuacji, kiedy ostre słowo od Boga pod natchnieniem Bożego Ducha stąpiło na Zachariasza, kiedy on odważył się śmiało powiedzieć do ludu i do króla, królowi to się nie spodobało. To było jak on. Być może pomyślał, jak on, z jakiej racji, jaką śmiałość on ma mówić do mnie, czy on nie wie, kim ja jestem? Króla tam gdzieś we wnętrznościach zaczęło, myślę, kipić wszystko i odwracać się do góry nogami, jak się to mówi. I król decyduje się, że zaczyna uczynić coś odwrotnie, to, co uczynili dla niego ojciec i matka tego Zachariasza. Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada. O tej nauce, jaką on jemu wkładał do serca i do jego umysłu, jako od małego. Nie zadbał o to, aby teraz ocalić życie niewinnego syna Jehojady, Zachariasza. Nie zadbał o nic, a przecież mógł. Ale to on pozwolił to życie mu odebrać. Za ten haniebny czyn w krótkiej przyszłości zapłacił swoim życiem. Bóg się nie da pośmiewać. Tyle miał dowodu Bożej łaski, Bożej wierności ten człowiek. Ale jednak na końcu swojego życia tak jakby wszystko przykreślił. 39 lat. Wspaniale. A ostatni rok popsuł wszystko. I przegrał swoje życie. I konsekwencje tego poniósł. Nie tylko on, ale cały naród. A teraz jeszcze jeden przykład z Nowego Testamentu. Czytać będziemy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 54, werset do 60. Jest tu mowa, opis, fragment tylko wycięty przemowy Szczepana. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami, czyli na Szczepana. Kto zgrzytał zębami? Ci, co mieli zakon w ręku. Ci, co niby głosili zakon czy prawo Boga i niby mówili, jesteśmy nauczycielami tego prawa. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. A wypnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który modlił się tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Szczepan pełen łaski i mocy, tak Boże Słowo przedstawia nam jego, czynił cuda i znaki wśród ludu. Ale nie wszystkim to się podobało. Znowu znaleźli się przeciwnicy. Nie mogli sprostać mądrości duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Postawili fałszywych świadków, aby go niewinnego, ale jednak oskarżyć. Gdy zaprowadzony został przed Radą Najwyższą i arcykapłanem, Szczepan zaczął swoją mowę. Wspomniał o patriarchach, Mojżeszu, Izaaku, Jakubie, Józefie, który był zarządcą Egiptu. Ale gdy zaczął w swoim przemówieniu dobierać się im do skóry, słowami ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, tego oni nie mogli znieść. Odebrali mu życie, gdy konał, modlił się o nich. My mówimy o Bożej wierności w obliczu śmierci. Czy możemy ją dostrzec w tym fragmencie, w życiu Szczepana? Czy możemy dostrzec w życiu Zachariasza, który wystąpił przeciwko grzechowi, bałwochwalstwu? ludzkim okiem nie dostrzeżemy. Nasz rozum będzie mówił całkiem odwrotnie. I nawet wielu kaznodziei, i nawet być może ja kilka lat do tyłu bym nazwał ten temat męczennicy Boga. Bym nie nazwał wierność Boga w obliczu śmierci. Ale celowo ten temat tak nazwałem, aby podkreślić, abyśmy zapamiętali nie tylko, co oni przeszli i że życiem zapłacili, ale aby podkreślić, że Bóg się nie zmienia, że Bóg pozostaje ten sam. On nie odbiera swojej wierności. On nie przychodzi do ciebie bez swojej wierności. On nie jest z tobą bez swojej wierności. Jego wierność jest automatycznie z nim. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele miejsc Pisma Świętego tak nas nauczają, że takim jest Bóg. A więc dlaczego celowo wybrałem te fragmenty? Dlatego, że wiele razy w twoim i w moim życiu będziemy doświadczać takie rzeczy, które z jednej strony tak jakby będą zaprzeczeniem temu, że my jako wierzący ludzie nie powinni to doświadczać albo w takich sytuacjach się znaleźć. A jednak są chwile i są momenty i nawet dzisiaj, gdyby Bóg nam pokazał, co niektórzy wierzący ludzie doświadczają w tym momencie, kiedy my siedzimy spokojnie, to by być może, jak to mówią, włosy nam stanęli dęba. Jest to fakt i prawda. Jest to jedna strona. Jest ta druga strona, że Bóg zawsze jest ten sam. Ja wierzę w takiego Boga, że chociaż wszystko, co jest we mnie, choćby chciało mówić, że jest odwrotnie, że Boża wierność gdzieś wyparowała, że ona gdzieś jest daleko ode mnie, ja wiem, co moje serce czuje. Ja wiem, kto w moim sercu jest. Ja wiem, kim On jest. Ja wiem, że On przychodzi ze swoją łaską, ze swoją miłością, ze swoją wiernością, pomimo wszystkiemu, co mój rozum mówi odwrotnie. Pomimo tego wszystkiego. Poprzez przymierze, które było darem i łaską dla Izraela, Bóg zobowiązywał się do jego wypełnienia. Widać to przede wszystkim w często używanym wyrażeniu. Chesed. Chesed, wiemet, łaska i wierność. Wierność ze strony Boga, odczytywana w kontekście przymierza, jest więc wierność sobie samemu. Bóg jest wierny sobie samemu. On nigdy się nie może zmienić. On taki po prostu jest. I dlatego bez względu, cokolwiek byś nie przechodził, możesz być pewny, że Boża wierność jest w tej twojej trudnej sytuacji. Choćby wszystko mówiło przeciwko. Ten biblijny termin chesed oddaje głęboką istotę wierności i zawiera miłosierdzie, łaskawość, życzliwość, dobroć. Wierność Stwórcy i Ojca wobec ludzi, stworzonych na Jego obraz i od początku wybranych do łaski chwały, najgłębiej odsłania się w ofierze Jego Syna. My mówimy o Bożej wierności, która jest niezmienna. Najpełniejszym urzeczywistnieniem wierności dla Kościoła i dla każdego chrześcijanina jest Chrystus. W Nim nie było żadnej hipokryzji. Dlatego tak bardzo denerwowali Go faryzeusze, którzy zewnętrznie niby trzymali przykazanie w ręku, ale życiem zaprzeczali. Wstrząsającym dowodem wierności Chrystusa jest wierność w krwawych mękach. Pieczęcią tej wierności było wytrwanie do końca. To kosztowało Chrystusa życie i Jego śmierć na krzyżu. Sam Chrystus przez mękę okazał wierność Ojcu i nam wszystkim. Jak było to trudne, świadczą sceny z Góry Oliwnej i krwawy pot na czole naszego Zbawiciela. My mówimy o wierności Boga. A przed odejściem do Ojca Jezus obiecał, że pozostanie z nami zawsze. Zawsze, to znaczy zawsze. Nawet do końca czasu. I możemy teraz pomyśleć, jak ta Boża obietnica dotyczy ciebie i mnie, a zwłaszcza w tych najtrudniejszych dla nas momentach, czy najbardziej bolesnych. Bóg przez swoje słowo wielokrotnie powtarza, miłość Boga do ciebie jest wieczna. Jest tak i amen. Jest to niezmienne. Bóg naprawdę chce, żebyśmy o tym wiedzieli. A zwłaszcza wtedy, kiedy być może nie czujemy. Nie bądźmy w przyjaźni ze świeckim sposobem życia, dlatego, jakie znajdziemy w tym pierwszym przykładzie, gdzie syn kapłana został ukamienowany, w jakim drugim przykładzie za życia Szczepana, gdzie niby to religijni ludzie, niby w imieniu Boga uczynili coś strasznego. Brzydźmy się grzechem i unikajmy go. I bądźmy poddani na każdy rodzaj Bożego strofowania czy napomnienia, kogokolwiek Bóg by chciał użyć w stosunku do mnie. Bóg to czyni ze swojej miłości do mnie, a nie ze swojej złości. Dlatego, że Bóg jest miłością i Bóg chce nam przekazać prawdę o nas, dla nas samych. Jak my jesteśmy przed Bogiem? Z jednej strony nie rańmy na nowo Chrystusa naszym złym postępowaniem, a z drugiej strony miejmy świadomość, że nasze słabości i grzechy nie są przeszkodą dla Bożej miłości do nas. Bo miłość Boga do człowieka jest niezmienna. Pokazana była, gdy Jezus miał bardzo trudny czas na Kalwarii. Mógłby zrezygnować i stąpić z krzyża, ale tego nie zrobił. Natomiast pozostał wierny do końca. My mówimy o Bożej wierności, o wierności Chrystusa. Przyjął za nas mękę i haniebny krzyż, na którym za nas oddał swoje życie. Bóg obiecał zesłać Zbawiciela i wierny Bóg zesłał swojego Syna. Bóg dotrzymał swoją wierność. Który przyszedł, Syn Boży, Jezus, przeszedł całą drogę wierności obietnicy Bożej. Przez Getsemanę, przez krzyż i tak dalej. Ilekroć Jezus zapewniał, gdy jeszcze był na ziemi, zaprawdę powiadam wam, albo naprawdę mówię wam prawdę, amen, amen. Takie wyrażenie wielokrotnie powtarza się w Nowym Testamencie. Oznacza to, że Jezus chce, żebyśmy o tym wiedzieli, że mówi prawdę, że On jest wierny, że Jego Słowo jest wierne. Mówiąc o wierności Chrystusa, apostoł Paweł wyraził się takimi słowami. Drugi list do Tymoteusza, 2:13. Jeśli my, a więc ja i ty, nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Taki jest Bóg i taka jest Jego wierność. Jeśli On tak mówi, to tak będzie, tak jest. Możemy być tego pewni, bo On się nie zmienia. I ten fragment z listu do Tymoteusza wyraźnie wskazuje na niezachwiany fundament Boga, wiernego mimo wszystkich naszych niewierności. Dlatego zaufajmy i dziękujmy za Bożą wierność, a Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Amen. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją wierność, za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Panie, dziękuję Tobie, że mamy tą świadomość, naukę Twojego Słowa, przypomnienie dzisiaj dla mnie i dla każdego z nas, że Ty pozostajesz ciągle ten sam, niezmienny. I choćbyśmy przechodzili różnie w naszym życiu, różne doświadczenia, ból, słabości, cierpienia, wzgardę, poniżenie, a nawet w obliczu śmierci cielesnej. Nawet gdyby oczy nasze ciała nie dooglądały Twojej wierności, albo gdyby nasze ciało nie odczuwało jej, to na podstawie Twojego słowa, Panie, przyjmujemy Twoją wierność wiarą. Przyjmujemy, że Ty jesteś ciągle ten sam, niezmienny, a Twoja wierność jest od wieków ta sama. Dlatego, Panie, dziękuję Tobie, że Ty taki jesteś. I dziękuję Tobie, że Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękuję Tobie, że na Ciebie możemy spoglądać i Ciebie możemy naśladować i Tobie możemy zaufać. Panie, proszę Ciebie, dopomóż każdemu z nas. Dla tych, którzy są dzisiaj tutaj i których nie ma, i którzy będą słuchać. Panie, proszę Ciebie, szczególnie w takich momentach trudnych dla nas, bolesnych, przykrych, być może kiedy nasza wiara się zaczyna chwiać, być może kiedy pytamy się, gdzie jest Bóg, być może kiedy mamy wiele pytań, Panie, abyśmy w tym momencie mogli uchwycić się kurczowo Twojej wierności. Ciebie, Panie, i abyśmy przypomnieli, że Ty jesteś ciągle ten sam i Ty nas nie zostawisz, abyśmy sami borykali się z kłopotem, z ciężarem, z chorobą, z martwieniem i nawet w obliczu śmierci, abyśmy sami nie przechodzili ten okres. Ale Ty jesteś blisko, Ty jesteś z nami, Ty jesteś w nas i Ty nas przeprowadzisz w zwycięski sposób. Halleluja! Dlatego, że Ty jesteś wierny! Halleluja! Dzięki Tobie, Panie, za Twoją wierność. Proszę Ciebie o Twoją łaskę i błogosławieństwo dla moich sióstr i dla moich braci. Abyśmy zawsze oglądali Twoją wierność, Twoją bliskość, obecność, Twoją miłość i łaskę w naszym życiu. Niech tak się stanie. I za to bądź uwielbiony jako Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.